Witam Państwa, jest czwartek, 12 listopada, minęła godzina 19, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Fotoreporter postrzelony przez policję podczas Marszu Niepodległości. Wczoraj podczas Marszu Niepodległości doszło do wielu brutalnych zachowań oraz starć policji z uczestnikami. W stronę policji rzucono petardami i kostką brukową. Policja użyła gazu łzawiącego, pałek i broni gładkolufowej z gumową amunicją. Zatrzymano ponad 300 osób, rannych zostało 35 policjantów. W jednym z mieszkań przy trasie marszu wybuchł pożar po tym, jak na balkon wrzucono petardy lub race. Najgłośniejszym echem odbiło się w mediach postrzelenie 74-letniego fotoreportera. Tomasz Gutry, reporter tygodnika Solidarność, został trafiony gumową kulą w policzek, przeszedł operację. Jak relacjonował w Polsat News, był wtedy przy Empiku, gdzie dochodziło do najbardziej dramatycznych zdarzeń. Stał około 10 metrów od policjantów. Kiedy od strony Nowego Światu nadbiegł oddział policji, tłum wycofał się. Tłum już daleko uciekł, za mną jakieś 10 metrów albo i więcej nie było już ludzi, relacjonował Gutry. Jak mówi, wtedy strzelił do niego policjant. Reporter podkreśla, że miał na szyi duży aparat fotograficzny. Czuję się w miarę dobrze, jestem po operacji, która zakończyła się po godzinie 23. Około 2 w nocy w szpitalu pojawiła się policja i zabrała nabój, który był wbity w policzek, opowiadał Gutry. Stołeczny komendant policji wydał oświadczenie z przeprosinami. W trakcie działań dynamicznych, gdy mamy liczne akty chuligańskie, może dojść do sytuacji, w której obrażeń doznają także osoby postronne. Dlatego tak ważne jest, by miejsce naszych działań opuścić. Po to są używane komunikaty. Niestety bardzo poważnie wyglądają obrażenia, które doznał jeden z fotoreporterów. Po ludzku jest nam przykro i liczymy na szybki powrót do zdrowia pana Tomasza. Wyjaśnimy okoliczności tej sytuacji, tak samo jak każdą inną wątpliwość. Dlatego już wydałem polecenie, by sprawą tą zajął się Wydział Kontroli. Już teraz mogę jednak zapewnić, że broń gładkolufowa była użyta wobec chuliganów, a tu mieliśmy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, napisał komendant. Poszkodowany fotoreporter stwierdził jednak, że do niego osobiście nikt z policji nie przyszedł ani nie zadzwonił z przeprosinami. Jak przyjdą policjanci, to ich wyrzucę, zapowiedział. Do ataków na dziennikarzy doszło także na dworcu PKP Warszawa Stadion, gdzie jeden z funkcjonariuszy rzucił w kierunku reporterów granat hukowy. Policjanci bili też pałkami reporterów zbiegających po schodach. Dziennikarka Renata Kim tak opisała zdarzenie w relacji dla Newsweeka. Miałam na sobie niebieską kamizelkę z napisem Press. Podniosłam do góry ręce i krzyczałam, że jestem tu służbowo, ale policjanci, teraz już naprawdę rozwścieczeni, bili nas pałkami, mnie po nerkach, ale fotoreporter Adam Tuchliński oberwał po głowie i został zrzucony ze schodów. Wpadliśmy wprost w objęcia nadbiegających z dołu policjantów, ale na szczęście przepuścili nas. Organizatorzy marszu o eskalację przemocy obwiniają policję i prowokatorów. Policja twierdzi, że organizatorzy nie wypełnili zapowiedzi i wielu uczestników marszu szło pieszo, zamiast, jak zapowiadano, przejechać trasę samochodami i motocyklami. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz napisał na Twitterze: policja od początku dążyła do konfrontacji. Stała we wszystkich bocznych ulicach, na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z Nowym Światem. Z budynku leciały petardy na manifestantów, kiedy na dole stała w dużej ilości policja. To sprowokowało zamieszki w tym miejscu. Dziś na konferencji prasowej Bąkiewicz domagał się dymisji komendanta głównego policji. Rzecznik stowarzyszenia Damian Kita stwierdził, że policja złamała wszelkie ustalenia. Ja tylko powiem o bardzo ważnej sprawie. Od wczoraj dużo kierowców usłyszało, że mają parkować na Woli i na marsz iść pieszo, stąd taka duża liczba pieszych. Policja zaprzecza oskarżeniom. Pojawiły się informacje, które są kłamstwem w przestrzeni medialnej, zwłaszcza w social mediach, gdzie niby policjanci mieli wskazywać, że ktoś może tam udać się pieszo. Nie, policjanci wielokrotnie, ja również podkreślałem to, że mamy do czynienia ze zgromadzeniem, które w tej formie nie może się odbyć, bo jest nielegalne. Mówił o tym ratusz, mówił o tym pan wojewoda i przede wszystkim sanepid w kontekście zagrożenia o charakterze epidemiologicznym, powiedział w środę nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Na Twitterze stołecznej policji napisano: zachowanie przedstawicieli Marszu Niepodległości mówiących o policyjnych prowokacjach to przykład skrajnego fałszu i nieodpowiedzialności. Takie wystąpienia służą wyłącznie zaognianiu konfliktowych sytuacji i podburzaniu chuliganów atakujących funkcjonariuszy.
Czy ten policjant, który, jak na wszystko na to wskazuje, z rozmysłem strzelał w głowę tego reportera i działacza Solidarności, robił to nie wiedząc, co robi, tylko dostali takie rozkazy, macie być bezwzględni, takie, no to jest prawdopodobna taka teza, albo druga teza, że wśród policjantów są prowokatorzy. Wśród policjantów są prowokatorzy i ja na to zwracałem uwagę już tutaj na pewno przed miesiącem, kiedy były takie bardzo brutalne zatrzymania posłów lewicowych, że ich tam wozili gdzieś w suce, wyrzucali, pałowali, nie patrzyli na immunitet. Ja mówię, przecież to jest podgrzewanie nastrojów. I zobaczcie, teraz następuje no, już taki skandal w dzień, który powinien być świętem wszystkich Polaków i do tego dopuściło Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, czy wiecie, nie chciało, a prowokatorzy zadziałali w policji. No stąd ja pytam Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj. Jarosławie, czy to jest twoja robota? Wydałeś takie rozkazy? Czy wpadłeś w pułapkę, a to by pokazywało, że jesteś kompletnym niedołęgą? Stawiam tezę i to, co tu widzieliście państwo, mocno uprawdopodobnia tę tezę, że w policji ktoś działa na rozkaz innych ośrodków władzy niż ośrodek pisowski. Teraz Jarosław Kaczyński i PiS, piłeczka jest po waszej stronie. Teraz wy macie udowodnić, że to była prowokacja, a nie wasze celowe działanie. Macie odpowiedzialność za sprawowanie władzy w Polsce.
Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obradowało dziś od 12 do 15 w sprawie Marszu Niepodległości. Jak ustalił portal w polityce.pl, PiS chce powołać specjalną komisję do wyjaśnienia kontrowersji wokół marszu. Według źródeł RMF i Polsatu partia rozważa dymisję komendanta głównego policji, a także dymisję ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego. Sam Kamiński twierdził wczoraj, że działania policji były za każdym razem adekwatne do sytuacji. Już ponad 9 tysięcy osób zmarło w Polsce z powodu chińskiego koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby zmarło 275 osób zakażonych koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Wczoraj resort poinformował o 430 zgonach. Łącznie w Polsce z powodu chińskiego wirusa zmarło już 9080 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono prawie 22 700 nowych zakażeń koronawirusem. Rośnie liczba osób chorych na COVID, których stan wymaga pobytu w szpitalu. Dzisiaj to już prawie 22 tysiące. Nadal wzrasta liczba wykorzystywanych respiratorów. Dzisiaj przekroczyła 2 tysiące. W środę prezydent Andrzej Duda w orędziu na Święto Niepodległości zaapelował do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Szczęśliwie chorobę mam już za sobą, podobnie jak tysiące moich rodaków, których określa się teraz mianem ozdrowieńców. Chciałbym się do państwa zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Sam zrobię to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych, powiedział Duda. Wczoraj odnotowano rekordową liczbę ponad 10 tysięcy zgonów na COVID-19 na całym świecie. Porażka szwedzkiej strategii. Dziennik Financial Times przeanalizował, jak z epidemią koronawirusa radzi sobie Szwecja i jej sąsiedzi. Jak się okazuje, szwedzka strategia nie wprowadzania lockdownu i nie noszenia maseczek nie przyniosła zakładanych korzyści. Główny epidemiolog kraju Anders Tegnell przez długi czas twierdził, że wysoka liczba zakażeń w pierwszej fali sprawi, iż Szwecja w jesieni będzie sobie radzić lepiej niż inne państwa. Jak się jednak okazuje, druga fala epidemii uderzyła w Szwecję mocniej niż w Norwegię czy Finlandię. W ostatnim okresie Szwecja odnotowała 8 razy więcej nowych zakażeń na milion mieszkańców niż Finlandia i 3 razy więcej niż Norwegia. Financial Times wskazuje, że hospitalizacje z powodu COVID-19 rosną w Szwecji szybciej niż w innych krajach Europy, a w stolicy kraju Sztokholmie co piąty test jest dodatni. Wirusolog Lena Einhorn przyznała, że jak dotąd szwedzka strategia okazała się dramatyczną porażką. Do Górskiego Karabachu wjechało rosyjskie wojsko. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało wczoraj, że do Górskiego Karabachu wjechały rosyjskie siły pokojowe. Około 400 żołnierzy zostało przetransportowanych z Rosji między wojska Armenii i Azerbejdżanu w wyniku porozumienia dotyczącego przerwania walk osiągniętego w nocy z poniedziałku na wtorek między trzema państwami. Umowa stanowi, że wojska zarówno Armenii, jak i Azerbejdżanu pozostaną na swoich pozycjach, a na linię graniczną wprowadzone zostaną wojska rosyjskie, mające pilnować pokoju w tym obszarze. Docelowo na ten obszar ma trafić prawie 2000 rosyjskich żołnierzy. Premier Armenii Nikol Paszynian powiedział, że Armenia, aby uniknąć katastrofy, została zmuszona do podpisania porozumienia. Jeśli walki trwałyby dłużej, prawdopodobnie upadłby Stepanakert, Martuni, Askeran. Później tysiące naszych żołnierzy zostałyby otoczone, a to oznaczałoby nasz upadek. Byliśmy zmuszeni do podpisania tej umowy, powiedział. W środę w stolicy Armenii doszło do protestów przeciw umowie z Azerbejdżanem. Aresztowano przywódcę największej partii opozycyjnej, Dostatnia Armenia. Agenci komunistycznych Chin i Rosji są szczególnie aktywni w Republice Czeskiej, czytamy w rocznym raporcie opublikowanym przez Informacyjną Służbę Bezpieczeństwa Czech. W raporcie opisującym działalność kontrwywiadowczą Czech w zeszłym roku i poziom bezpieczeństwa państwa stwierdzono, że wśród państw prowadzących działalność agenturalną najbardziej aktywne są komunistyczne Chiny i Rosja. W raporcie czytamy, że chińskie służby wywiadowcze w swojej działalności wykorzystują tradycyjne metody uzyskiwania zasięgu, czyli dyplomatów, dziennikarzy i naukowców, a także bardziej nowoczesne, takie jak media społecznościowe, aby szerzyć propagandę pozytywną dla komunistycznych Chin. Rosyjskie służby z kolei częściej niż pozostałe agentury decydują się na ataki hakerskie. W dokumencie stwierdzono, że wywiady rosyjski i chiński w Czechach mają różne cele. Kluczowa różnica polega na tym, że Rosja dąży do destabilizacji i dezintegracji swoich przeciwników, podczas gdy celem Chin jest zbudowanie sinocentrycznej społeczności globalnej, w której inne narody uznają zasadność chińskich interesów, zapisano w raporcie. Stany Zjednoczone rozpoczną dialog gospodarczy z Tajwanem. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił we wtorek, że 20 listopada odbędzie się dialog ekonomiczny USA i Tajwanu, prowadzony przez podsekretarza stanu USA Keitha Kracha. Dialog oznacza, że nasze stosunki gospodarcze z Tajwanem, żywą demokracją i wiarygodnym partnerem, są silne i rozwijają się. Pomoże to zacieśnić współpracę w każdej dziedzinie, od bezpiecznych łańcuchów dostaw przez bezpieczeństwo w czystej sieci i sieci 5G, po bezpieczeństwo zdrowotne i nie tylko, powiedział Mike Pompeo podczas konferencji prasowej. Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen napisała na Twitterze, że jest wdzięczna za tę inicjatywę. To kamień milowy dla strategicznej współpracy między stronami, a także budowanie partnerstwa, które będzie korzystne dla całego świata, napisała tajwańska prezydent. Keith Krach, który poprowadzi wydarzenie, odwiedził Tajwan już we wrześniu. Spotkał się wtedy z prezydent Tsai Ing-wen, premierem Tajwanu Su Tseng-changiem, a także szefem tajwańskiego MSZ Josephem Wu. Była to pierwsza od 1979 roku oficjalna wizyta przedstawiciela amerykańskiego Departamentu Stanu na Tajwanie. Wszyscy prodemokratyczni posłowie w Hongkongu złożyli mandaty. 15 prodemokratycznych członków Hongkońskiej Rady Legislacyjnej złożyło w środę swoje mandaty na znak protestu po tym, jak komunistyczne władze w Pekinie zdecydowały o odebraniu mandatów czterem ich kolegom. W wyniku tego kroku w Radzie Legislacyjnej, czyli organie ustawodawczym Hongkongu, nie zasiada już ani jeden polityk prodemokratyczny. Usunięcie przez Pekin czterech posłów spotkało się z krytyką społeczności międzynarodowej. Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab oświadczył, że było to działanie wymierzone w autonomię Hongkongu, które narusza postanowienia umowy chińsko-brytyjskiej z 1984 roku. Umowa ustalała warunki przekazania Hongkongu Chinom przez Wielką Brytanię. Ta kampania nękania, tłumienia i dyskwalifikacji opozycji demokratycznej szarga reputację międzynarodową Chin i podważa długoterminową stabilność Hongkongu, powiedział szef brytyjskiego MSZ. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec także skrytykował działania Pekinu. Mieszkańcy Hongkongu mają prawo do wolnych i uczciwych wyborów, przysługują im swobody i prawa gwarantowane przez prawo podstawowe, powiedział. Chiny budują ogromne sieci satelit telekomunikacyjnych, planują rozmieścić ich 13 tysięcy.
Komunistyczne Chiny zgłosiły do Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej aplikację, w której ubiegają się o alokację pasm dla dwóch megakonstelacji satelit na niskiej orbicie okołoziemskiej. Aplikacja łącznie wnioskuje o pozwolenie na około 13 tysięcy satelit telekomunikacyjnych. Spekuluje się, że jedna konstelacja ma mieć charakter cywilny, druga zaś militarny. Na chwilę obecną liderem w dostarczaniu internetu za pomocą niskoorbitalnych konstelacji satelit jest Starlink Elona Muska. To właśnie dla niego chińskie przedsięwzięcie mogłoby stać się konkurencją. Obecnie Starlink umieścił już na orbicie 755 z zakładanych docelowo 12 tysięcy satelit. Zezwolenie na tworzenie własnych konstelacji satelit telekomunikacyjnych otrzymały również OneWeb, który do tej pory wysłał 75 satelit, oraz Amazon, który docelowo chce umieścić na orbicie ponad 3000 satelit. Konstelacje satelit telekomunikacyjnych spotykają się z krytyką astronomów, którzy wskazują na rosnący problem zanieczyszczenia nieba podczas obserwacji. Starlink można obserwować w czasie przelotu również nad Polską, w postaci ciągu świecących punktów na nocnym niebie.
To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Życzę dobrej nocy.